No cześć, tu podcast TUAP.
Halo, halo, dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Przeciwnicy rzucają nam kłody pod nogi. Bóg nie pozwala nam na opublikowanie nagrań, ale my się nie damy, prawda?
Tak, poza tym ja ci wierzę.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kliknąłem.
Tak jest.
I retort i kliknąłem.
Klikłeś, na pewno.
Quick retort też kliknąłem. Klikłem, tak. No. Ach, no trudno, no. My się nie damy. My się nie damy propagandzie hejterskiej.
Tak, specjalnie dzisiaj w piątek wstaliśmy o 6 rano, żeby uzupełnić tę dawkę wiedzy i rozrywki dla naszych słuchaczy.
Dokładnie. Liczymy, że to poświęcenie przez naszych hejterów też zostanie docenione w jakiś sposób.
Tak.
Tym bardziej, że to hejt zupełnie nieuprawniony, ale to taki jest najprostszy i najczęstszy.
A mam jakichś hejterów w ogóle?
Mam nadzieję, że tak. To za program do hejterów.
To też prawda. No.
Redaktorze Mistrzostwa Świata, szybciutko.
Dobrze, szybciutko.
Dzisiejsze półfinały.
Jeszcze tydzień temu bardzo mocno wierzyłem w Niemców i dziwiłem się bardzo kursom, które były wysokie na to, że Niemcy gdzieś tam byli, nie wiem, na 8-9 miejscu. Teraz zagrają z Amerykanami, natomiast wydaje mi się, że Amerykanie dostali zbyt wcześnie takiego gonga ostrzegawczego od Litwinów i teraz już po prostu będą się rozpędzać i będzie to wyglądało naprawdę dobrze. Cały zespół, nie tylko Anthony Edwards, ale cały zespół wziął się do gry. No i tak sądzę, że jakby jest już po mistrzostwach trochę.
No, Amerykanie mają też to szczęście, że w ćwierćfinale trafili na tych Włochów, na rywala, który bardzo dobrze im pasował, bo ani tam atletyzmu za mocno nie ma, ani wzrostu pod koszem, ani nie ma kto atakować zbiórki ofensywnej.
Tak, to jest główna bolączka Amerykanów, te zbiórki ofensywne. Nie mają tak naprawdę w swoim składzie typowej czwórki. No może Brandon Ingram, można powiedzieć, że jest typową czwórką, ale też część swojej kariery spędził na trójce. Więc może być kopalnia punktów pod koszem. Niemcy mają kim atakować, kim wisieć na tej ofensywnej zbiórce, więc ten mecz wcale nie może być nie tak jednostronny, jak mi się wydaje. Ale gdzieś ta różnica fizyczności no, w stosunku do Europejczyków, no tutaj w przypadku Włochów, była gigantyczna. Niemcy mają więcej argumentów, bo mają chociażby dwóch zawodników, którzy potrafią świetnie władać piłką i dobrze kozłować, w przeciwieństwie do Włochów. Mają przepięknego Obsta, który rzuca niczym Kyle Korver. Myślę, że może być to ciekawy mecz, ale typu jest zdecydowanie Amerykanów.
Trochę szkoda, że Franz Wagner złapał tą kontuzję w pierwszym meczu turnieju, bo widać było, że w ćwierćfinale nie jest sobą i gdzieś tam potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby do formy wrócić.
Miał tylko jeden trening z drużyną.
No, a szkoda, bo ten gość mógłby mocno gdzieś tam zaburzyć chociażby switchowanie, bo może grać jeden na jeden z każdym, pokazuje to w NBA i chyba mamy tego świadomość.
Niemcy... Obaj bracia Wagner wyglądają fajnie i super się ich ogląda i są momentami naprawdę prześliczni.
Niemcy mają bardzo dużo, żeby gdzieś tam móc Stany Zjednoczone podgryźć. No ale muszą mieć też skutecznego Schroedera, nie Schroedera z ostatniego spotkania. Ja bardzo lubię Denisa Schroedera, bo lubię ten typ zawodnika, który ma 2 na 60 i tak dalej rzuca.
Identyfikujesz się z takim?
Bardzo się z tym identyfikuję, tak. To jest zdecydowanie coś, co lubię. Dobrze, jakby dzisiaj miał chociażby 4 na 60, żeby to troszkę lepiej było. No bo bez tego może być ciężko.
Płakałeś po Łotyszach?
Nie płakałem po Łotyszach, ja Łotyszy nie lubię, nie lubię tego, jak wyglądają Łotysze i ciężko mi gdzieś tam tą sympatię do nich złapać. Oczywiście fajnie, że trafiła się...
Twoim zdaniem Davis Bertans nie jest ładny?
Nie jest śliczny, nie. Myślę, że nie jest ładny. A twoim zdaniem jest ładny?
Nie, moim zdaniem nie jest ładny.
No i to jest ten problem, ciężko o sympatię. ciężko o sympatię do nich. Są mniej sympatyczni niż Polacy, a to już o czymś świadczy.
Okej. Dobrze, drugi półfinał. Kanada zmierzy się z Serbią. No i tutaj spodziewam się bitki. Fizole serbscy, no, przeciwko Kelemu Olinikowi samemu. Bo może tam Paweł trochę będzie pomagał, ale Olinik będzie raczej sam z tym wszystkim. No, ja Serbów bym nie skreślał, mimo że SGA gra świetnie, ale to nie jest jakoś taki zawodnik w mojej wrażliwości koszykarskiej.
Jak już jesteśmy przy ładności i śliczności, to koszykówka Shaya Gilgeous-Alexandra mi się osobiście nie podoba. Uważam, że to nie jest gość... Znaczy, to jest bardzo dobry koszykarz, żeby zaraz nie było, że uważam, że Tomasz Szniek jest dobry, a Shaya Gilgeous-Alexander nie. To jest bardzo dobry koszykarz, ale to jest wyrobnik, czyli to nie jest finezyjny człowiek, tylko ktoś, kto korzysta ze swoich warunków fizycznych i robi to wyśmienicie.
Ktoś... Mi brakuje eksplozywności w tym graczu. To znaczy, kochamy zawodników, którzy mają no, takie wybicie z jednej nogi, takie ruszenie do przodu. Derrick Rose, Ja Morant, to są zawodnicy wyskakujący z ekranu. Shai Gilgeous-Alexander jest znakomitym koszykarzem, ale nie produkuje highlightów, przez co ciężko jest się w nim po prostu zakochać.
Znakomicie kręci się w kółko, robi fantastyczne spiny. No to jest gdzieś... Zawodnik w typie no, LeBrona Jamesa, Janis Antetokounmpo, czyli gości, którzy nauczyli się bardzo dobrze grać w koszykówkę. Znaczy, to jest ciężko powiedzieć, że nie mieli czucia do koszykówki, ale wiesz, o co chodzi. No, nie są, tak jak mówisz zresztą, nie są śliczni w highlightach.
No, Kanada czy Serbia?
No mimo wszystko, no, bardzo bym chciał, żeby to była ta Serbia, bo grają fajną zespołową koszykówkę. I bardzo lubię Bogdanowicza. Mówiłeś o Obście, o tym, że jest Kylem Korverem. No tutaj możemy dyskutować chyba, kto ma piękniejszy rzut, chociaż jeden i drugi mają prześliczny.
Ja jestem zdziwiony i teraz pierwszy raz dopiero mnie to tak uderzyło, że Bogdanowicz ma tak długie ręce, jak na białego człowieka. Zaskakująco długie ręce ma Bogdanowicz. Jest taki większy niż mi się wydawało po prostu na tle fibowskiej koszykówki. Już zapomniałem, jak on wyglądał, kiedy był w Fenerbahce, kiedy naprawdę grał świetnie. Bardzo jestem ciekawy, co sobie będzie myślało serbskie społeczeństwo i sam Nikola Jokić, jeśli Serbowie bez jego pomocy weszliby do finału i ugraliby srebro, a na poprzednich mistrzostwach Europy z nim w składzie zagrali bardzo słabo. No, to będzie dyskusja, myślę, na ten temat.
Serbowie mają coś takiego, że praktycznie na każdym turnieju brakuje jednego nazwiska i tak są bardzo groźni zawsze. No tutaj nie ma Jokicia, ale jest Nikola Jović, który z kolei mi się bardzo podoba i którego też bardzo...
Ten chłopaczek ma 20 lat.
Ten chłopaczek ma 20 lat i bardzo przyjemnie się patrzy na to, jak rozumie koszykówkę. Zresztą po każdym Serbie tak naprawdę można to powiedzieć i tego im zazdroszczę. Chociaż my też mamy to na wysokim poziomie, może nie ma czego tu zazdrościć. No ale mimo wszystko serce za Serbią, a rozum gdzieś tam jednak podpowiada tą Kanadę. Chociaż jakbyśmy mieli gdzieś tam wtypowanie bez żadnych reperkusji się pobawić, to ja bym tą Serbię dał.
Dobrze. Przechodząc do ulubionych i ślicznych zawodników, jak skomentujesz transfer Jakuba Szenka do Anwilu Włocławek?
No transfer zapowiedziany, transfer przepowiedziany, transfer podpowiedziany przez nas Anwilu tak. Włocławek, więc możemy...
W mini maxi Cooperze był słuchany podcast.
Tak.
To łap...
Tam co prawda w postprodukcji jakaś Kasia została wrzucona na ekran, ale mam sygnały, że tam było tła.
Jakaś Kasia.
Szanowna pani Katarzyna, której nie znam, masz rację, oddajmy trochę szacunku kobietom i w ogóle osobom binarnym, niebinarnym, wszystkim w całym kraju. Ale tak, no cieszę się, że kluby powoli gdzieś tam po olej do głowy idą i słuchają naszych podpowiedzi. Nie no, cóż tu powiedzieć, no sytuacja zwycięska dla jednej i dla drugiej strony. No, kontrakt dwumiesięczny, jedynym człowiekiem, który może być niezadowolony, jest Igor Wadowski, któremu musimy teraz chyba znaleźć jakiś zespół z kolei jemu teraz. No.
No a co będzie za 2 miesiące, kiedy Kamil Łączyński wróci, kiedy Jakub Szenk się wgryzie w ten zespół i będzie wyglądał naprawdę dobrze? Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby Jakub Szenk był lepszy niż Kamil Łączyński w tym sezonie?
No jest taka możliwość.
35-letni Kamil Łączyński.
No właśnie, jest taka możliwość, bo Kamil Łączyński ma i swoje lata. Oczywiście ciężko od niego, ciężko go posądzać o brak profesjonalizmu. On na pewno będzie przygotowany do tego sezonu i nawet z kolejnym miniętym rokiem te umiejętności i przygotowania dalej będą. Natomiast Kamil Łączyński w zeszłym sezonie praktycznie wszystkie spotkania grał z jakimś drobnym mikrourazem, z jakimś drobnym gdzieś tam naciągnięciem czy wybiciem. No i to może gdzieś tam być taka lampka zapalająca. I Jakub Szenk może być lepszy, bo może być zdrowy. Co prawda też w kontekście Szenka i tego, że 2 miesiące temu informacje o stanie jego zdrowia były no tragiczne, tak? Bo w taki sposób to było przedstawiane. No też może się lampka zapalać, jak z tym zdrowiem Kuby Szenka będzie. Natomiast czy może być lepszym? No tak, no myślę, że może być. Może być równie dobry w swojej roli, o, dyplomatycznie odpowiem.
Dobrze, i tak do tytułu pójdzie, że Szenk może być lepszy niż Łączyński.
Okay. A może być, czy nie?
W tym zespole Anwilu myślę, że nie.
Okay.
W tym konkretnym zespole nie, dlatego że Kamil Łączyński sądzę, że ma przewidzianą rolę, nie aż tak dominującą jak w poprzednim sezonie. I sądzę, że tutaj mądrość boiskowa i lepszy przegląd pola w przypadku Kamila Łączyńskiego bardziej się przydadzą, jeśli chodzi o mnogość ofensywnych opcji, jakie ma Anwil. No bo z ławki, jeżeli założymy, że Kamil Łączyński będzie wchodzącym z ławki zawodnikiem, to z tej ławki będzie grał chociażby z takim graczem jak Tanner Groves, jak Jenner Josar. Nie wiem, kogo tam jeszcze można wrzucić. Pewnie Luke Petrasek cały czas będzie grał, bo dziś 30 minut dla niego myślę, że się zapowiada. Będzie komu podawać, będzie z kim rozgrywać akcję. I tutaj wydaje mi się, że Kamil Łączyński, gość, o którym można powiedzieć, że rozegrał dobry mecz, nawet jak nie oddaje rzutu, będzie Anwilowi bardziej przydatny. Tak samo w obronie. Anwil ma kim naciskać na rozgrywających, więc gdzieś ta taka zażartość Jakuba Szenka nie do końca jest potrzebna Anwilowi, czyli taka jego nieustępliwość, bo tutaj Bell, Garbacz czy Sanders mogą to robić, a Łączyński będzie krył dwójki, a może nawet i trójki. Gdzieś tam czytając obronę, udzielając pomocy, przechwytując piłki. Myślę, że w tym składzie Kamil Łączyński jest lepszym fitem, ale nie zdziwię się, jeśli Jakub Szenk będzie grał po prostu dobrze, bo ma gdzieś w sobie też duszę skorera. Potrafi oddać 3-4 rzuty w kolejnych akcjach i wszystkie je trafić, a zaatakować obręcz, zwłaszcza na początku sezonu, kiedy te systemy ofensywne jeszcze są dosyć ubogie, kiedy zawodnicy nie są jeszcze w formie, kiedy zdobywa się mało punktów. Jakub Szenk może być bardzo dużą wartością dla Anwilu i gdzieś tam te 10-12 punktów dorzucić, to może być duży atut tej drużyny.
Wiesz, jeden i drugi dawali tyle samo asyst w zeszłym sezonie. Szenk grał tylko 3 minuty więcej, wcale nie tak dużo. Nie będę się z tobą kłócił, że Kamil Łączyński ma lepszy przegląd pola niż Szenk, bo tak z testu oka to wygląda. Zresztą no, w głowie ciężko nie mieć tych alejupów, chociażby gdzieś tam rzuconych idealnie w tempo do Petraska. Jedyny problem, jaki mam z Kamilem Łączyńskim i z tym jego ciągiem na podania, to, że często zostawia otwarte rzuty kosztem rzucenia gdzieś tam piłki na siłę i tutaj w tym aspekcie może być Kuba Szenk lepszy. Natomiast lepszy, gorszy, no to są porównywalni zawodnicy z tego samego poziomu, gdzieś trzeciej, czwartej jedynki reprezentacji Polski. Jak możesz mieć Kubę Szenka, który godzi się na swoją rolę, a alternatywą jest Igor Wadowski, no to tutaj nie ma wyboru, tak? No masz albo trzeciego, czwartego rozgrywającego reprezentacji Polski, albo gościa, który gdzieś tam poziomem na tą polską ligę się nadaje no mniej więcej, ach, już nie chcę porównywać w jakiś głupi sposób, no ale wiesz, no jest gdzieś tam człowiekiem do treningów, o, no tak to powiedzmy, tak, w takiej roli Wadowski jestem Anwilu.
No sam się w taką rolę wsadził, no co mam ci, co możemy tutaj więcej powiedzieć, no lata spędzone na ławce Stali Ostrów czy Andrzej Łocowek, no po prostu go w taką rolę mięsa treningowego trochę wrzuciły. Pewnie się skończy tak, że na końcu i tak poprzedłużą tego Wadowskiego, żeby był tym 11-12 zawodnikiem, który zabezpieczy przeprowadzenie piłki na pole ataku, ale no, nie ma co opierać swojej wiary w polską rotację, jeśli chodzi o Igora Wadowskiego. Fajnie robi to Anvil w tym momencie, że ma mnogość opcji, dużo opcji otwartych, miał bezpieczniki pewne, czy jakieś takie założenia budżetowe, które pozwoliły na wypadek kontuzji dokonać jakichś ruchów, za to trzeba pochwalić klub. No i teraz październik, listopad będzie reewaluacja sytuacji, gdzie znajduje się Kamil Łączyński, gdzie znajduje się Maciej Bojanowski, w jakiej formie jest Szenk, jaki jest jego wpływ na drużynę i będą podejmowane decyzje. Sądzę, że to jest bardzo rozsądna polityka klubu. Ciężko się w jakikolwiek sposób do niej doczepić.
Dokładnie. Redaktorze, dokładnie.
Dobrze, to gdzie teraz kogoś wsadzamy?
No kogoś do spójni trzeba będzie w styczniu. Francis Han podpisał w pierwszej lidze, więc może on? Może on do spójenki?
Tak, a może Igor Wadowski w grudniu?
Do spójni?
A może Bartek Włosz tam? Ja jestem cały czas zwolennikiem tego, że ta jest...
Ja mam jakieś nieodparte wrażenie, że Bartek Włoszyn albo się dogada z trenerem Bychawskim, będzie grał w Gdyni, albo nie będzie grał po prostu nigdzie. Ja wiem, czy jemu zależy. Zależy na tym, żeby grać w klubie, który bije się o playoffy. Czemu miałoby na tym, zależeć? No jest profesjonalnym koszykarzem, okej.
Okay. No wiesz, jakoś sobie. Taki, każdy chce mieć jakąś taką klamrę na zakończenie swojej kariery.
Czy na pewno. Wiesz, masz możliwość wykończenia swojego kontraktu, mieszkania w Gdyni, bycia u siebie.
No, albo indywidualna sprawa rzeczywiście. No. A Marcel Ponitka, czyli ta informacja, ciężko pewnie ją to nazwać informacją, która się pojawiła na Twitterze Jego Ekscelencji Mateusza Ligenzy.
No. Jego Ekscelencja tak samo mniej więcej jak Korwin Mikke, to ten sam poziom ekscelencji. Znaczy, umówmy się od razu na początku, że traktujemy to zupełnie jako plotkę. Nawet możemy powiedzieć, że traktujemy to jakby tego nie było, tak? Czyli gdzie byśmy chcieli Marcela Ponitkę, czy po prostu już troszkę się oprzemy na tej na pewno zweryfikowanej wiedzy?
No być może redaktor Mateusz jest w obozie Marcela Ponitki. Czy
a myślisz, że redaktor, Ligenza jest w obozie gortaciarzy?
Myślę, że powoli mu bliżej do tego obozu niż do obozu związkowego.
Ciekawe, co stoi za tą przemianą, bo przecież jeszcze niedawno chciałem powiedzieć, że przeprowadzał wywiad, ale może bardziej słuchał wypowiedzi, bo taką rolę pełnił w tym wywiadzie, słuchał wypowiedzi prezesa Piesiewicza. To może być przez gortaciarzy źle widziane, że jednak wcześniej był podstawką pod mikrofon dla prezesa, a teraz gdzieś tam próbuje wejść w środowisko. Być może to jest jakaś gra w szachy 3D redaktora Ligenzy.
Gdzie tutaj być troszkę może jest trzy kroki przed nami wszystkimi.
No właśnie, może redaktor Ligenza nas rozgrywa, a my dajemy się to wszystko łapać.
Co nie zmienia faktu, że Marcel Ponitka w Legii Warszawa dla Legii byłby złotem, z punktu widzenia Marcela Ponitki moim zdaniem nie byłaby do końca korzystna, dlatego że Legia nie wygląda mi na zespół, w którym Marcel mógłby się wypromować. Nie ma co się oszukiwać, żeby wyjechać za granicę, żeby zainteresował się to klub z zagranicy, który potrzebuje wtedy obcokrajowca, no to trzeba zdobywać punkty, a w Legii ten podział rzutów wydaje się, że jest już rozdany. Tam jest czterech Amerykanów, którzy będą oddawać bardzo dużo rzutów. Jest Michał Kolenda, który też swoje będzie chciał mieć w tej drużynie. Ja wiem, że brakuje zawodnika na obwód, ale brakuje zawodnika, który będzie pracował dla zespołu, który będzie obrońcą, który będzie pogodzony z tym, jaką ma rolę. Marcel Ponitka może być oczywiście takim, byłby najlepszym możliwym zadaniowcem na obwodzie tej drużyny. Natomiast jeśli on ma cały czas ambicje, że chce grać za granicą, no to nie do końca to będzie się jakby ze sobą łączyło.
Musiałby zagrać sezon chociażby na poziomie zeszłorocznego, wcześniejszego swojego pobytu w Zielonej Górze, a wydaje się, że właśnie te posiadania, te rzuty są już na tyle rozdane, że na taką rolę nie ma co liczyć. Tam zresztą było VTB, tam też się pokazywał.
A może też kontrakt na miesiąc czy dwa, na zasadzie pomóżmy Legii awansować do Ligi Mistrzów. I...
No, jeśli nie ma innych opcji, które go satysfakcjonują, no to może wtedy rzeczywiście tak i wszyscy redaktorzy Ligenze przeprosimy. To znaczy my nie, bo my już zakładamy, że to jest po prostu mastermind całej operacji.
Tak, mastermind.
Mastermind, nie? Master i mind. Te dwa słowa przy redaktorze Ligenzy pasują.
Nie, nie. Chciałbym też tak hejtować pana Mateusza. On wydaje się sympatycznym człowiekiem.
Wiesz, co się mówi o ludziach, o których się nie wie, co powiedzieć? No, że są sympatyczni. Okej, okay, przejdźmy dalej. A redaktor Szubski z Włocławka jest sympatyczny?
Zdecydowanie.
Okej, okay, też tak uważam.
Ja bym nawet powiedział, że jest uroczy.
O, nie znam go na tyle. Może macie jakąś prywatną relację, po której jesteś w stanie to stwierdzić. Ja.
Czekaj, translator. Uroczy. Włoski. Carino.
Carino.
Carino. Marco Carino.
Myślę, że nowy mik.
Marek jest uroczy, moim zdaniem.
Okej. Okay. Zostanie. Przy tym chyba mamy alternatywny tytuł.
Okej.
Okay. Przejdźmy pytania? Do pytań. Tak. Przejdźmy do tych pytań. Już sobie tutaj odpalam. Po raz kolejny pobłogosławiliście nas dużą ilością pytań. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, bo to jest podcast przecież dla was, przecież nie dla pieniędzy. Tutaj chyba nie ma wątpliwości. Pierwsze pytanie od szanownego Filipa ze Słupska. Pozdrawiamy, Filip. Czy w pierwszej lidze powinna być możliwość więcej niż jednego zagranicznego w zespole?
Oczywiście, że tak. Przepraszam, bo wybiło mi coś z rytmu. Musisz to zobaczyć, bo dostaliśmy oznaczeni na memie Pelka Meme w filmiku z Fabijańskim. Uważam, że to jest genialne.
Poczekaj, włączę sobie aplikację. Twitter.
Parchnąłem wewnętrznie.
PLK Meme. Obrażanie Szczecina. Okej. Oj. No, tak to wyglądało, tak. Dosłownie tak się wczoraj wieczorem czułem, jak w tych ostatnich minutach. Nie staramy się odtworzyć, bo też nie da się odtworzyć. Cieszę się, że jest gdzieś ta spontaniczność, bo byłoby strasznie sztuczne próby odtworzenia tego, co się wczoraj zadziało, ale tak, oj, tak. Oj, był to naprawdę dobry odcinek. Był to. Postaramy się zrobić i staramy się zrobić ten sam. Boże, wszedłem w ten świat Fame MMA zupełnie
przypadkowo. Jak się w nim czujesz?
Ostatniej soboty. Ojejku, widziałem pół krakowskiej, zdaje się, hali, tak?
To była chyba krakowska.
Nie, poczekaj. Pół krakowskiej hali Łukaszów Majewskich.
Jezu.
Takie miałem skojarzenie. Ale tam fryzurka to... top, żelik tołem, spompowany pitek.
Myślałem, że byli brawo. Przepraszam, może to stereotypowe, ale zawsze mi się kojarzy z Łukaszem Majewskim, jak bije brawo, jak klaszcze. Jakieś zaszłości włocławskie.
Fascynujący to jest świat. Dziękuję Bartkowi Millerowi, Filipowi Jedlińskiemu za to, że tłumaczyli mi. No ten jest streamerem. O, ten też jest streamerem. No, ten zjadł ten śniadanie. Twitchu. Ten zjadł śniadanie i dużo osób go oglądało, jak jadł śniadanie. No, to fascynujący świat, to na pewno jest dobre określenie. Piotr Lisek teraz będzie walczył, widziałem w jakiejś walce, czyli nasz lekkoatleta wybitny.
Wybitny tyczkarz.
Wybitny tyczkarz, to już można śmiało powiedzieć, że wiele razy wypadł na głowę z wysokości.
Widziałeś, z kim będzie walczył?
Nawet jak, a widziałem? A
z Dariuszem Lwem.
Z Dariuszem Lwem.
Wiesz to?
Dariusz Lew, a powinien.
Dariusz Lew jest groźny.
Jestem w stanie. Okej. Okay. Filip potrzebuje twojej pomocy. Napisz mi na privie później, kto to jest. Dobrze.
Dobrze, przejdźmy do pytań. Tracimy merytorykę, już 20 słuchaczy odeszło.
Pierwsza liga, minus jeden został. Dobra, pierwsza liga. Kontynuuj.
Tak, jestem za tym, aby zawodników zagranicznych było więcej w pierwszej lidze. Jestem za tym, żeby pierwsza liga była jak najbardziej profesjonalna i uważam, że dojściem do tego pośrednio tyczy się też otwarcia tej ligi na większy napływ zawodników z zagranicy. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby nagle grało 5 Amerykanów w tej lidze, ale żeby konsekwentnie zwiększać i badać, mierzyć w jakiś sposób, oceniać wpływ tych Amerykanów na podnoszenie się poziomu tej ligi. Nie ma moim zdaniem wątpliwości, że Amerykanie w poprzednim sezonie mieli wpływ znaczący na grę drużyn, które zaszły wysoko, mieli pozytywny wpływ na te drużyny i uważam, że nic by się nie stało, gdyby drugi albo trzeci zawodnik zagraniczny był wpuszczony w jakimś tam odstępie czasu do pierwszej ligi. Może to być na zasadzie, że nie wiem, dwóch Amerykanów, jeden zawodnik może być tylko z Unii Europejskiej czy coś takiego, takie przepisy chociażby są przecież w Hiszpanii. Uważam, że powinniśmy dążyć do jak największej profesjonalizacji pierwszej ligi, do tego, żeby zaplecze ekstraklasy było czymś poważnym, a teraz jakby starcie jakiejkolwiek drużyny z pierwszej ligi z drużyną z ekstraklasy może wyglądać po prostu niepoważnie. I chciałbym, żeby ekipa, która awansuje do PLK, żeby mogła zostawić trzon swojej drużyny i żeby mogła grać w PLK i żeby to nie wyglądało źle. I chciałbym też, żeby zespoły pierwszej ligi produkowały więcej zawodników do ekstraklasy. I to nie tylko na zasadzie, że produkuję zawodnika polskiego, jakiegoś młodego, ogrywam go i tak dalej, ale też mogą produkować zawodników zagranicznych. To znaczy, nie wiem, podpisuję kontrakt 2-3-letni z jakimś tam graczem zagranicznym i potem on jest wykupowany na przykład przez drużyny z ekstraklasy. To też jest jakaś tam wizja. Jest wiele rzeczy, które musieli się zmienić w pierwszej lidze, od tych nieszczęsnych transmisji, które są o jednej godzinie, które mnie bardzo denerwują, ale tak, wracając do meritum pytania, ja uważam, że powinno być więcej zawodników zagranicznych konsekwentnie dodawanych do pierwszej ligi.
Ja się z tym zgadzam, bo możemy się okłamywać, że wszyscy zawodnicy, którzy występują na pierwszym poziomie rozgrywkowym, tak naprawdę na drugim poziomie rozgrywkowym, powinni być na tym poziomie, a prawda jest taka, że ci zawodnicy z rotacji gdzieś z 9-12 to są często ludzie, nie chcę powiedzieć z przypadku, ale ludzie, którzy jeszcze poziomem i niekoniecznie pasują do tych rozgrywek i być może zawodnik zagraniczny mógłby w to miejsce spokojnie wejść. Mogę się tylko zgodzić z argumentem o profesjonalizacji ligi. Dobrze by było, jakby właśnie profesjonalizacja obejmowała nie tylko dopuszczenie obcokrajowców, ale też właśnie interesowanie się, jak wygląda marketing, jak wyglądają procedury. No, o procedurach to możemy rozmawiać zresztą na każdym poziomie rozgrywkowym i chętnie z Łukaszem Koszarkiem bym porozmawiał, jakie procedury, jakie usprawnienia, jaki był wynik audytu po tym, jak został prezesem.
Ale Łukasz Koszarek nie jest odpowiedzialny za pierwszą ligę.
No wiem, to tylko delikatna dygresja. To tylko delikatna dygresja, bo Łukasza Koszarka, bo jest prezesem polskiej koszykówki i wyobrażam sobie, że na pewno ma jakieś pierwsze przemyślenia i pomysły, co należy wprowadzić, a być może zarządzający pierwszą ligą mogliby skorzystać z doświadczenia prezesa Koszarka i przełożyć te rozwiązania na pierwszą ligę. Chociażby, wiesz, są proste rzeczy, o których powiedziałeś, czyli już wracając do pierwszej ligi, czyli to, żeby mecze nie były rozgrywane o jednej godzinie. No tutaj nie wiążą się z tym żadne prawa telewizyjne, czy to, że jest okienko transmisyjne w Polsacie Sport Boxing Night Premium 4, tylko po prostu podejrzewam, że to jest kwestia dogadania się z ping-pongistami, którzy mają trening na 20, a mogliby przyjść 2 godziny wcześniej.
No, oczywiście, że tak. I tak musimy zrobić. Swoją drogą w przypadku Łukasza Koszarka miałem taką rozkminę, że bardzo bym chciał zobaczyć Łukasza Koszarka w marynarce w kratkę teraz. Uważam, że to by było swoiste takie przekazanie pałeczki w polskiej lidze koszykówki. To by było fajne.
Ewolucja.
To by było z jajem.
Charmandera w Charizardę, tak? Od razu. Tak. No, ja chcę jak tata.
Nie, no uważam, że to by było takie fajne, z jajem. To by Łukasz Koszarek zaopunktował.
A ja bym chciał, żeby Łukasz Koszarek się do roboty wziął.
Ale co ma robić, jak jest off-season, chłopie? Co,
co ma robić?
Wstać i powiedzieć, że zastal won? Na...
Nie, nie, no, co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś, co ty chciałbyś uśmiercić zastal? To powiedział redaktor Szybieniecki, nie Wódecki. Znaczy, nie, no, żarty żartami, no ale oczywiście, żebym chciał, żeby powstały procedury, bo żadna organizacja sportowa, żadne przedsiębiorstwo, czy małe, czy duże, nie działa dobrze, jak nie ma procedur, które regulują pewne działania i się tych procedur nie trzyma, ich nie sprawdza, nie weryfikuje. No, no to tak duży truizm, że źle mi, że o tym muszę mówić. No, off-season to nie są wakacje. Nauczyciel wbrew pozorom też nie ma wakacji. Nauczyciel też powinien być w szkole i wykonywać swoje obowiązki, czy przygotowywać się do nowego roku szkolnego. I nie hołdujmy podejściu, że to jest off-season, więc prezes Polskiej Koszykówki nie ma teraz roboty. No, według mnie powinien teraz mieć najwięcej roboty.
Był dyrektorem kadry, miał zajęcie.
Miał zajęcie jako dyrektor kadry. Możemy.
Dobrze, możemy iść do kolejnych pytań.
Możemy iść dalej, tak, do kolejnych pytań.
Zanim przestaniemy dostawać akredytację na Polską Ligę Koszykówki.
Luka Wis. Znaczy, wiesz, ja uważam, że prezes Piesiewicz jest najlepszym prezesem, jakiego pamiętam w Polskiej Ligi Koszykówki i ten bilans jest na plus. Koszykówka jest wyżej, a prezes Koszarek jest prezesem z nazwy. Póki co. Na pewno mnie zweryfikuje, bo na pewno zakasał rękawy i po prostu póki co się do mediów to nie przebija. Dobra, przejdźmy rzeczywiście dalej. Luka Wis. Nie za dużo...
Czyli Łukasz Wiśniewski.
A może to jest Łukasz Wiśniewski, odkryliśmy właśnie jego burnera.
Łukasz Wiśniewski, który powiedziałeś, że jest dla ciebie najlepszym komentatorem.
Nie, to jest manipulacja. Mija się pan z prawdą, nie bez udziału świadomości, panie redaktorze, jak to mówią. Dziennikarze. Z tych pięciu, nie wiem, pokrzyk,
ekspertów,
czy krzaków, które wymieniłeś, no, jest jeden, który po prostu jest z przodu, a jest jeden, który jest z tyłu.
A było w ogóle w tych pytaniach chyba takie pytanie o to, którego komentatora byśmy widzieli przy PLK.
Mhm. Tak,
było idealne porównanie też naszych dwóch osób do Rysia Łabędzia i do Radka Spiaka. Uważam, że bardzo urocze. To należy się jakaś nagroda tej osoby, która to wymyśliła. Jest kapitalna.
O, to prawda. Identyfikujesz się z Rysiem Łabędziem, rozumiem.
Mogę być poczciwym i emocjonującym się bardzo komentatorem, który ma totalnie w nosie to, czy ktoś się nazywa Bennett czy Barrett.
Mm-hmm. I zobacz, jak dobrze by pasował pan Łabędź do Polskiej Ligi, komentując na przykład mecz MKS Dąbrowy Górniczej, bo tam też nie ma znaczenia, czy nazwy koszykarza Bennett czy Barrett, bo za miesiąc i tak może być inny. Do nazwisk nie ma co się przywiązywać w przypadku tejże drużyny. Mm-hmm. Jest to dobry pomysł, no, żeby...
Tak, apel o Ryszarda Łabędzia przy PLK, chociaż będzie pewnie o to ciężko, bo będzie komisarzem, jest bardzo często komisarzem na meczach. Tak. Więc niestety on nie zasili szeregów emocji TV.
Więc muszą ci młodszy Łabędź i młodszy Śpiak muszą wziąć to na siebie.
Śpiak.
No i to była tylko wyłącznie pomyłka językowa.
Pan Radek jest super. Proszę mi nie przekręcać nazwiska.
Nie, no przepraszam, no przecież nie zrobiłem tego specjalnie. No to zupełnie przejęzyczenie przypadkowe. Dobrze. Jestem przygotowany przecież do tego programu i wiem, jak się nazywa pan redaktor. Spiak. Mhm. Spiak, no.
Pytanie od Łukasza Wiśniewskiego,
tak. Nie za dużo tych ryzyk w Anwilu naraz przed nowym sezonem. Bell, Joesser, Bojanowski po kontuzjach, Szenk po przejściach, Garbacz po sezonie ze znakami zapytania i świeżak Groves. Czystej mąki będzie chleb, a kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
Dużo było już w tym odcinku Anwilu, więc powiem, że nie za dużo tych ryzyk i rozumiem strategię. No i tyle.
No, w realiach Polskiej Ligi, w których się obracamy, musisz brać na siebie ryzyko, żeby coś osiągnąć. No, po prostu. Mhm. Miłosz Romański, młody redaktor z profesjonalnej redakcji jednej z największych gazet w Polsce. Pierwsze pytanie, opinia.
Top jeden zwalniaczy w PLK.
Tak. Merytoryka odchodzi wtedy na drugi plan. Pierwsze pytanie jest merytoryczne, drugie jest właśnie jak to zwalnianie. Opinia o nowej koszulce Legii.
propsy za monochromy, natomiast motyw Zygmunta jest przegrzany. Natomiast nie do końca się zgadzam z tymi głosami, które gdzieś tam tak... Nie lubię słowa hejt, ale jak to inaczej mówię, no krytykują podgrzanie tej atmosfery wokół tej koszulki, zrobienie wokół tego eventu. Moim zdaniem to fajne. No co mają robić kluby i te hordy marketingowców latem, jak nie robić event wokół nowej koszulki? No pewnie, Legia robi to samo w przypadku piłki nożnej i uważam, że to jest spoko. No, może ten motyw Zygmunta nie jest do końca idealnie wyeksponowany, ale spoko.
To jest dosłownie praca działu marketingu. Zrobić tak, żeby się ludzie interesowali ich klubem. I tutaj też tej krytyki zupełnie nie rozumiem. Koszulkę oceniłem na 7 na 10 właśnie chociażby przez te monochromatyczne reklamy, ale też przez ten napis na boczkach, napis Legia. No cóż, no, twarz orła nachodzi na twarzy Zygmunta i to jest karygodne, to jest gdzieś tam śmieszne. No ale były też brzydsze koszulki w tej lidze. No 7 na 10 to nie jest wybitna ocena, tak? To jest.
To jest dobra ocena jednak.
To jest gdzieś tam docenienie starania się, docenienie prób. O, dosłownie docenienie prób, tak bym to nazwał. Dobrze. I drugie pytanie od Miłosza Romańskiego. Tutaj już wychodzi ta twarz młodziaka tuż po szkole. Kolacja z wybranką czy mecz Sokoła z Dąbrową?
No, oczywiście, że ta pierwsza, no bądźmy.
Tak, pan Miłosz jeszcze po prostu ma przed sobą widocznie ten etap, nie ma wątpliwości.
Można iść na kolację i oglądać mecz na telefonie.
O, dokładnie, chociaż to na pewno nie...
Chociaż trzeba ukrywać to za serwetką, bo można dostać w pysk.
O, no właśnie, ja chciałem powiedzieć, że my byśmy tak nie zrobili, bo za mocno szanujemy swoje partnerki, ale to może powiem w takim razie tylko o sobie to. I przejdziemy dalej. Michał Kozłowski, szanowny pan
inżynier.
Czy Jakub Pszczek wprowadzi Anvil do play-off?
Nie.
Nie, bo nie
zostanie. Będzie już w tym.
No, tak też myślę. Michał Świderski, Arka, szansa dla młodych, czy poczekalnia dla reprezentantów? Co oni grają?
No chyba w to i w to obecnie. Wyprzedzając twoje pytanie, nie jest to nic złego. Natomiast jest to coś złego, kiedy zawodników do klubu będzie wybierał podmiot zewnętrzny, a nie podmiot wewnętrzny. Czyli jeśli ktoś z nadania nie będzie mógł znaleźć klubu i o, wiesz co, jest taki klub w Polsce, który ci tam przetrzyma 3 miesiące i zawsze możesz z niego uciec. Na miejscu Arki Gdynie nie czułbym się komfortowo w takiej sytuacji. To znaczy te otwarte kontrakty, wiadomo, że można zawodników wykupić w trakcie sezonu i pewnie kluby zagraniczne z Francji, z Turcji mają pieniądze, żeby przyjść położyć 50 tysięcy dolarów na stole i wziąć sobie takiego Przemka Żołnierewicza w grudniu. Natomiast otwarty kontrakt sprawia, że poziom decyzyjności po stronie klubu jest żaden. To znaczy klub nawet nie jest w stanie się przygotować do tego, że odda takiego zawodnika. I ja nie jestem za bardzo zwolennikiem tego, żeby takie przypadki się namnażały. Jeżeli jeden czy dwóch zawodników jest na takim kontrakcie w klubie, to ok. Natomiast jeśli te przypadki będą się namnażały, to nie za bardzo. No i druga sprawa, ta młodzież, ja podchodzę do tego bardzo sceptycznie, bo jest oczywiście coś pięknego, coś ujmującego w wizji stawiania na młodych, promowania ich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po 7 czy 8 kolejkach nadchodzi proza życia. Ta proza życia to jest wygrywanie meczów w koszykówkę i w meczu, gdzie będzie 20 zmian posiadań, kiedy będzie się grało 10 miejsce z MKS-em Dąbrowa Górnicza, trzeba będzie po prostu wrzucić wszystko najlepsze, co się ma i wtedy 30 minut będzie grał Przemysław Żołnierewicz, wtedy 30 minut będzie grał Andrzej Pruta, wtedy 25 minut zagra Adam Chrycaniuk i tak dalej, 30 minut zagra Kenić. Wtedy już nie będziemy mówić o inwestowaniu w młodych, tylko o wygrywaniu meczów. Na końcu uważam tak, że pięknie się rozmawia o młodzieży, kiedy nie oglądamy meczów, kiedy nie oglądamy koszykówki, a już o tej młodzieży się gdzieś w listopadzie zapomina.
Dobrze, że wspomniałeś o Żołnierewiczu i o Plucie, o tym, że będą kończyć spotkania, bo to właśnie takich zawodników w tej Arce brakowało, czyli takich, którzy są już sprawdzeni i mogą na siebie wziąć zdobywanie punktów. Ja gdzieś tam, jest we mnie dwóch Wódeckich i pierwszy to jest taki, który wie o tym, że klub koszykarski musi walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Drugi zdaje sobie sprawę, że nie każdy klub ma do tego warunki i uważam, że młodzi zawodnicy muszą być testowani w warunkach meczowych i w sytuacjach meczowych i trzeba ich też wrzucać w konkretne sytuacje boiskowe, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Natomiast powiedziałeś też coś, o czym w sumie wcześniej nie pomyślałem, a jest dość istotne, mega istotne w sytuacji Arki Gdynia, czyli o tej otwartości kontraktów. Rzeczywiście brakuje mi tutaj buyoutu. Otwarty kontrakt w przypadku Arki Gdynia zostawia piłeczkę tak naprawdę po stronie koszykarzy. I tego, czy będą
i
chcieli...
agenta, nie?
No i agenta, tak. Tego, czy będą chcieli rzeczywiście poczekać na klub z jakiejś mocniejszej ligi, czy wystarczy im, że Liga Rumuńska czy jakaś inna węgierska zagnie na nich paroli, nie będą chcieli już w polskiej lidze z jakiegoś powodu dłużej grać. Mhm. No. Idziemy dalej?
Tak.
Łukasz 0247 8018. 200 sprzedanych karnetów przez King Szczecin można uznać za mały sukces?
Nie. Mhm. Taki wynik trzeba i należy uznać za porażkę. Porażkę, dlatego że Szczecin to jest duże miasto. Szczecin to jest miasto, które ma szansę wybustować teraz koszykówkę do bardzo dużego poziomu. To nie jest też tak, że w Szczecinie nie wiadomo ile jest sportu, nie wiadomo ile jest atrakcji, tam jest piłka nożna oczywiście, ale jest naprawdę miejsce na to, żeby tam koszykówka była na wysokim poziomie. Trzeba po prostu do tego mieć jakąś strategię, jakiś pomysł i zrobić i ugryźć to. To znaczy, można by było chwalić klub, który z poziomu 60 karnetów urósł do 200 karnetów, jeśli otoczenie nie zmieniłoby się albo nie byłoby bardziej sprzyjające i tak dalej. Dlatego czasami tutaj zaczepiana przez nas Dąbrowa Górnicza należą się pochwały za to, że oni robią progres w sprzedawaniu karnetów, bo mają klub cały czas w tym samym miejscu. To znaczy nie są w stanie zainteresować, wygenerować zainteresowania poprzez sukcesy, poprzez zwycięstwa i tak dalej. Wygenerowali sukces poprzez jakąś tam pracę, pracę działu marketingu, działu całego klubu, budowanie świadomości w regionie i wygenerowali większy wynik sprzedażowy, jeśli chodzi o karnety. Taki sam wynik sprzedażowy jak mistrz Polski, nie kłóćmy się już teraz o 20, czy ktoś sprzedał 20, czy 15 karnetów więcej, to jest taki sam wynik jak mistrz Polski. Mistrz Polski, który potrafił zapełnić 5-tysięczną halę na finałach. Jeżeli z 5-tysięcznej hali na finałach tylko 200 osób kupiło bilety, to jest to dramat, porażka gigantyczna organizacji.
Tak, oddajmy Dąbrowie co Dąbrowskie. Ich wzrost karnetów no, wynika stricte z pracy marketingowej. Tego, co wykonali, żeby tych ludzi zainteresować.
Dokładnie.
I to trzeba chwalić, a Kinga Szczecin trzeba ganić i trzeba po raz kolejny powiedzieć, że Kingowi zupełnie nie zależy na zrobieniu organizacyjnego kroku w przód. Po raz kolejny wydaje mi się, że to mistrzostwo, ta gra w pucharach jest traktowana jako zło konieczne, a nie jako szansa na zebranie nowych kibiców. I to widać w tej liczbie sprzedanych. Nie, zdecydowanie nie można tego uznać za żaden sukces. Ten wzrost o, nie wiem, o ileś tam set procent, też szanujmy się, tak? To jest, poprzeczka była tak nisko, że ciężko było sprzedać mniej karnetów niż w zeszłym sezonie. Więc nie ma żadnego sukcesu tutaj, żadnego, zupełnie żadnego.
Tak.
Kolejne pytanie, Karol Zlewicz. Czy waszym zdaniem Legia zakończyła budowę składu jak twierdzą, czy blefują i szykują jakąś bombę? No tutaj rozmawialiśmy o wielkim redaktorze.
Tutaj wyjaśnił twoje pytanie redaktor Ligenza.
Tak, tak, tak.
Zapraszamy na Twitter.
Dobra, Twitter kolejne X, pytanie.
Przepraszam, kurde, co ja gadam.
Mówmy Twitter, nie dajmy się.
Nie, no Legia na pewno. No, nie wiadomo, czy teraz dołoży kogoś, czy teraz mają tu pieniądze, ale w trakcie sezonu jestem przekonany na 100%, że kogoś dołoży.
Tak, ten skład jest zbudowany, tak mi się też wydaje.
Jest w stanie założyć się o dobre rzeczy.
No, tak, ale ciężko ci chyba będzie znaleźć drugą stronę, która powie, że nie. No ja nie będę tą osobą, na pewno. Okay. Swoje pieniądze mam ulokowane jak mam i to wystarczy póki co. Pan Adam Kański, 6. Jak długo gracze na otwartym kontrakcie przetrwają w Arce?
Coraz bardziej myślę o tym, że przetrwają długo. Mhm. Dlatego, że uważam, że na przemysłowa, żeby Przemysław Żołnierewicz w tym momencie awansował do jakiejś ligi. Celowo mówię awansował, bo myślę tutaj o lidze tureckiej, włoskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej. Pójście do jakiejkolwiek innej ligi nie będę traktował jako awans. To wydaje mi się, że on nie jest do końca zawodnikiem o takim profilu, którego się szuka w trakcie sezonu. To znaczy, jak sobie pomyślę o tym, jakich graczy szukają kluby w trakcie, to zazwyczaj jest to gość, który jest tu i teraz, tu i z miejsca. Ma przynieść punkty, ma przynieść odwrócenie wyglądu drużyny. Przemysław Żeromiewicz jest świetnym koszykarzem, uwielbiam go oglądać, natomiast wydaje mi się, że jest graczem, który gdzieś musi już zaistnieć w drużynie na etapie budowania DNA danej drużyny. To znaczy, wydaje mi się, że to nie jest gracz, który mógłby mieć tak duży wpływ w bardzo dobrym klubie, w klubie lepszym niż kiedykolwiek grał w swojej karierze, żeby mógł odwrócić ten klub. Jedyna szansa tak naprawdę tutaj na to jest zastępstwo zakontuzjowanego jakiegoś gracza. I wtedy rzeczywiście ktoś może po Przemka się schylić i gdzieś tam rozważać jego kandydaturę. Uważam, że dużo łatwiej byłoby mu znaleźć pracę po dobrym sezonie kolejnym w polskiej lidze w pełni rozegranym latem, bo na takich zawodnikach jak Przemysław Żołnierewicz czy Michał Sokołowski tworzy się DNA danej drużyny, tworzy się wygląd danej drużyny. Natomiast w przypadku Andrzeja Pluty on ma trochę coś w sobie z takiego koszykarskiego, no nie wiem, magika. Potrafi zagrać fantazyjnie, potrafi nawet nie znając zagrywek zrobić ze dwa stepbacki, zrobić jakiś dribbling i przynieść 10 punktów na pstryknięcie palców. I to już teraz na poziomie europejskim. Więc tutaj, jeśli ktoś by szukał zawodnika za stosunkowo nieduże pieniądze, żeby wzmocnić jakoś swój skład na pozycjach 1-2, to Andrzej Pluta może być w trakcie sezonu atrakcyjniejszą opcją dla takiego klubu. Natomiast ma bardzo dużą konkurencję, tak? W postaci
no właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Tak. Tutaj może być problem Andrzeja Pluty, że na jego specyfikę, jego koszykarza konkurencja jest dużo większa niż gdzieś tam na wingmana z zadaniami defensywnymi. Jeden i drugi mogą mieć problem, krótko mówiąc. I rzeczywiście mogą być długo w Polsce jeszcze. Takie też mam wrażenie, a też, prawdę mówiąc, taką mam nadzieję.
Mhm. Jeszcze coś dalej?
Mamy jeszcze kilka pytań.
Dobrze.
Na to pytanie myślę, że będzie ciężko w tym momencie znaleźć odpowiedź. Gdzie w nowym sezonie najdłużej zagości pas mistrzostki PLK?
Zadam muszę przeprosić pytanie. Macieja, ale nie znamy terminarza. Postawmy,
ale pewnie będzie ktoś dobry.
Na pałę postawmy Wrocław.
Mhm, bo w pierwszej kolejce gra z Dąbrową, to wiemy.
Tak.
Dajmy Wrocław, tak. Mateusz Przybylski, kogo widzicie jako możliwość dołączenia do grona komentatorów? Aha, to pytanie już wcześniej sobie załatwiliśmy.
Ryszard Łabędź-Rules.
Kto wygra superpuchar.pl?
Tak, tutaj wczoraj, nie będziemy ukrywać, założyliśmy.
Tak. Tak. Ja uważam,
jeszcze że... Jeszcze nieokreślone o jakieś profilowe.
Tak.
Ja mówię, że trafię.
Tak. To będzie płynny zakład. Dzień przed Superpucharem ustalimy ostateczne warunki. Na pewno poinformujemy o nich grono. Mam jeszcze pytania mniej merytoryczne. Przypadkowo nie od Wiktora.
To może je zeskipujmy, jak nie merytoryczne. Jesteśmy merytorycznym podcastem.
Oj tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za problemy techniczne. Mamy nadzieję, że dzisiaj Dąbrowa Górnicza
nie
zostawała już nam na drodze. Tak.
Soniu, pochwaliliśmy cię. Doceń.
Postaraj się chociaż spojrzeć na to merytorycznie, a nie hejterskim okiem. Dziękuję.
Dziękuję i proszę, niech teraz się pojawi to nagranie.
Panie Jezu, prosimy. Dzięki. Hej.
Hej.